metody śledztwa i podstawy prawne represji. Nie można pominąć ważnego zagadnienia, jakim były długotrwałe śledztwa prowadzone w więzieniach NKWD, NKGB, MGB, MWD oraz stosowane w nich metody. Śledztwa trwały z reguły kilka miesięcy, a niekiedy rok lub nawet dwa lata. Dla uwięzionych były one udręką i stanowiły najcięższe przeżycie po aresztowaniu. Zwykle prowadzono je w godzinach nocnych, natomiast w dzień obowiązywał zakaz snu, surowo egzekwowany. Niekiedy trwało to przez cały tydzień. Pozbawienie snu i odpoczynku miało na celu doprowadzenie więźnia do fizycznego, nerwowego i moralnego załamania, przyznania się do rzekomych przestępstw i podpisania pożądanych zeznań. Na przełomie lat 40. i 50. w zasadzie nie stosowano już tortur i maltretowania fizycznego, jak miało to nierzadko miejsce w czasie wojny i nieco później. Stosowany był natomiast cały repertuar metod maltretowania moralnego, kontrast psychologiczny polegający na nagłym przechodzeniu od brutalnych wyzwisk i poniżania do tonu pełnego wyszukanej grzeczności i uprzejmości, zastraszanie, szantaż i inne. W stosunku do księży wykorzystywane były w czasie śledztwa zeznania wielu świadków z ich parafii, z reguły zastraszonych. W roli tej występowały od kilku do kilkunastu osób. Wykorzystywane były także donosy tajnych agentów z otoczenia księdza, a niekiedy nawet, choć bardzo rzadko, relacje z rzekomych spowiedzi. Należy odnotować przykłady odwagi i wierności sumieniu w momentach zagrożenia najcięższymi represjami. Ksiądz Fabian Abrantowicz ze Zgromadzenia Księży Marianów po dwuletnim wyniszczającym śledztwie w latach 1939-41 stwierdził, jak notuje protokół śledczy, światopoglądu sowieckiego nie podzielałem i jestem przeciwko niemu. Zmarł w więzieniu w Moskwie. Ksiądz Jan Wasilewski z Pińska, nakłaniany pod szantażem przez NKWD w Mińsku w 1945 roku do tajnej współpracy i odwołania tego, co napisał o bolszewikach w swoich wspomnieniach z okresu pierwszego uwięzienia w 1922 roku, zatytułowanych W szponach Antychrysta, wspomnienia księdza z Rosji Sowieckiej, wydanych w Krakowie w 1924 roku, nie zgodził się na to. Skazany na 10 lat zesłania, zmarł niebawem na Syberii. Ksiądz Stanisław Ryszko w czasie rozprawy sądowej w Pińsku w 1949 roku, zapytany przez prokuratora, czy jest za władzą sowiecką, czy przeciw niej, odpowiedział, że jest przeciw. Otrzymał wyrok 25 lat łagrów. Odwaga i moralna postawa duchowieństwa katolickiego z archidiecezji wileńskiej na terenach włączonych do białoruskiej ZSRR budziła zdziwienie miejscowych władz. Zdawałoby się, pisał pod koniec lat 40. pełnomocnik Rady do Spraw Kultów Religijnych przy Radzie Ministrów w Mińsku, Ułasiewicz, że wyroki powinny były zmusić katolickie duchowieństwo do zrewidowania jego linii postępowania. Ale wychowani w szkole jezuitów księża ani na krok nie odstępują od danej papieżowi przysięgi. Koniec cytatu. Opinia ta jest bardzo wymownym świadectwem wystawionym księżom katolickim przez wysokiego urzędnika władz sowieckich. Toteż na najwyższe uznanie i szacunek zasługują ci wszyscy, którzy znając doświadczenia groźno dla nich rzeczywistość sowiecką, zdecydowali się pozostać w niej ze względu na swoje kapłańskie powołanie i obecność wiernych, choć mogli z łatwością wyjechać. Podstawę prawną wyroków skazujących stanowił bez wyjątku osławiony artykuł 58 Kodeksu karnego ZSRR z 1 stycznia 1927 roku. Zawierał on 14 obszernych podpunktów, tak ogólnych pod względem sformułowań, że dawało to nieograniczone możliwości odpowiedniej kwalifikacji stawianych zarzutów i wymierzania odpowiednich kar pożądanych przez władzy. Najczęściej stosowany był punkt 10 tego artykułu, który brzmiał: propaganda i agitacja zawierająca hasła, które nawołują do obalenia, podważenia lub osłabienia władzy sowieckiej albo dokonywanie określonych przestępstw kontrrewolucyjnych niniejszego kodeksu, jak również rozpowszechnianie lub opracowywanie i przechowywanie literatury o tego typu treści pociąga ze sobą itd. Górna granica kary wymierzanej na jego podstawie nie podlegała żadnym ograniczeniom. Anomalią prawną w świetle zasad przyjętych w zachodnim systemie prawnym było stosowanie sowieckiego kodeksu karnego w stosunku do osób, które w chwili popełniania rzekomego przestępstwa przez kodeks ten przewidzianego nie były obywatelami tego państwa i terenów, które w tym czasie nie należały do ZSRR. Na podstawie artykułu 58 punkt 8 skazywano, cytuję, za zdradę ojczyzny, to znaczy ZSRR, tych, których ojczyzną on nie był. Kierowanie przez księży w okresie międzywojennym parafialnymi stowarzyszeniami Akcji Katolickiej w miejscu ich pracy w Polsce było kwalifikowane jako działalność, cytuję, przeciwko Związkowi Sowieckiemu, a zwłaszcza przeciwko demokratycznemu i komunistycznemu ruchowi w Polsce. Niektórzy z księży w czasie śledztwa zwracali uwagę na tę prawną anomalię. Wspomniany ksiądz Abrantowicz oświadczył w czasie śledztwa, cytuję, nie będąc obywatelem sowieckim i nie zamieszkując na terenie tego kraju, nie mogłem naruszyć jego praw, w związku z czym nie mogę brać odpowiedzialności za ich łamanie. Koniec cytatu. Tego rodzaju zdroworozsądkowe i zarazem prawne wyjaśnienia nie miały dla władz sowieckich żadnego znaczenia.